Pierwszy rozdział listu do Efezjan opowiada o Kościele jako o ciele Chrystusa, żywym organizmie, którego głową jest Jezus Chrystus. To, że organizm ten jest żywy i ciągle się odnawia, jest dziełem Ducha Świętego. To On działa w sercach ludzi wierzących, z których to serc Kościół jest zbudowany, jak z żywych kamieni. Duch Święty sprawia, że wierzący, tworzący Kościół, przyjmują słowo prawdy, objawione im w Piśmie Świętym, i że ich wiara ciągle się wzmacnia i rozwija. Duch Święty przypomina i ożywia słowa Chrystusa w sercach wierzących. W 13 wierszu 1 rozdziału listu do Efezjan znajdujemy takie słowa. Również wy, skoro usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o zbawieniu i uwierzyliście w Niego, zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego. Są to wspaniałe słowa. Mówią o tym, że Duch Święty działa w sercach wszystkich tych, którzy zaufali Chrystusowi. Chrystus uczynił wszystko dla naszego zbawienia, a teraz Duch Święty działa w nas, odradza nas i powoduje nasz wzrost, nasz rozwój. Działanie Boga Ojca, który zaplanował Kościół, i Chrystusa, który Kościół wykupił, było działaniem niejako z zewnątrz. Duch Święty natomiast działa w nas, w naszym wnętrzu. I to jest zasadnicza różnica w charakterze Jego pracy. Dlatego Jezus, gdy żegnał się ze swoimi uczniami, powiedział, że lepiej jest dla nich, iż odchodzi do nieba, bo Duch Święty, którego pośle, będzie mógł przeniknąć ich serca i umysły. Będzie mógł działać w ich wnętrzu. Duch Święty sprawia, że człowiek uświadamia sobie swoją grzeszność. Sprawia, że grzesznik staje się wrażliwy na głos Boga. Zwraca swoje serce ku Bożemu Słowu. Pan Jezus wyjaśnił Nikodemowi, że musi narodzić się na nowo, żeby być zbawionym. I że te nowe narodziny są dziełem Ducha Świętego. Jezus podkreślił też, że wielką rolę w procesie przemiany człowieka odgrywa Słowo Boże. Duch Święty przypomni wam wszystkie słowa, które do was mówiłem, obiecał Jezus uczniom. I tak dzieje się do dzisiaj. Duch Święty sprawia, że Słowo Chrystusowe staje się dla nas żywe i ono właśnie nas przemienia. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy czytali i rozważali Boże Słowo zapisane w Biblii. Duch Święty sprawia, że słyszymy słowo prawdy, dobrą nowinę o naszym zbawieniu. Nie ma innej drogi, by dowiedzieć się, że jest się zbawionym, niż poprzez zrozumienie i przyjęcie poselstwa Biblii. W liście apostolskim Jan pisze: taka jest ta dobra nowina, że Bóg darował wam życie wieczne. Życie to jest w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Również w zakończeniu spisanej przez siebie Ewangelii Jan napisał o wszystkich słowach, czynach i cudach Jezusa. Te zaś zapisano, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście wierząc, mieli życie wieczne w Jego imieniu. Co to więc znaczy usłyszeć słowo prawdy? Usłyszeć dobrą nowinę o zbawieniu? Nie znaczy to oczywiście jedynie usłyszeć dźwięk tych słów, ale usłyszeć je, zrozumieć, przyjąć. Przyjąć jako prawdę, która przynosi zbawienie. Dzieje się tak wtedy, gdy pozwalamy, by Duch Święty działał w naszym sercu, by sprawiał, że Słowo Boga staje się dla nas realne, prawdziwe, żywe. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Czytamy w liście do Rzymian. Ci, którzy uwierzyli, zaufali Jezusowi, słyszą Jego słowa i reagują na nie, poddając się przemieniającej mocy Ducha Chrystusowego. Apostoł Piotr pisze w swoim liście: jesteście powołani do życia, nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki Słowu Boga, które jest żywe i trwa. Słowo Boga jest żywe i może dotrzeć do naszych serc, nawet teraz, w tej chwili słowo to głosi, że Jezus Chrystus zmarł z powodu naszych, moich i Twoich win, żeby nas zbawić, by dać nam życie wieczne. I jeśli w tę prawdę, drogi przyjacielu, wierzysz, jesteś uratowany. Kto ma syna, ma życie, czytamy w Biblii. Ktoś może powiedzieć, dobrze, ale ja czytam słowa Biblii lub słucham ich przy różnych okazjach i nie mam wrażenia, że są one żywym słowem Boga. Ktoś inny może powiedzieć jednak coś zupełnie innego. Tak, właśnie to słowo, które teraz usłyszałem, sprawiło, że zrozumiałem, co jest prawdą i czuję, że Duch Święty działa w moim sercu, że ożywia Boże Słowo tak, że zmienia ono mój sposób myślenia, moje poglądy, moje odczucia. Taki człowiek doświadczy przemiany, odnowienia, odrodzenia i uzyska pewność, że jest Bożą własnością. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Wiara jest więc logicznym następstwem, owocem słuchania. Prowadzi do przyjęcia Bożego Słowa. I wtedy następuje nowe narodzenie, duchowe odrodzenie człowieka, który zostaje wtedy włączony do Bożej rodziny. Pamiętaj o tym, drogi przyjacielu, że Bóg pragnie, żebyś usłyszał Jego słowa, słowa prawdy, byś otwarł dla nich swoje serce. Uwierz Bożemu Słowu, zaufaj Chrystusowi, a uzyskasz zbawienie, zyskasz życie wieczne. Apostoł pisze, jeśli usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o zbawieniu i uwierzyliście w Chrystusa, zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego. Tak więc apostoł podkreśla, że ten, kto usłyszał słowo prawdy, dobrą nowinę o zbawieniu i uwierzył w Chrystusa, otrzymuje pieczęć Ducha Świętego. Dokonuje się wtedy to, co zapowiadał Jan Chrzciciel, kiedy wołał, że za nim idzie ten, który będzie chrzcił Duchem Świętym. Ten duchowy, wewnętrzny chrzest dokonuje się w momencie, w którym serce człowieka otwiera się na dobrą nowinę o zbawieniu. Kiedy człowiek szczerze uwierzy, zaufa Chrystusowi jako swemu Zbawicielowi. Duch Święty najpierw otwiera nasze uszy, nasze serce. A w chwili, kiedy w naszym sercu, w naszym umyśle pojawia się wiara w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, zostajemy zapieczętowani przez Ducha Bożego. Zostajemy włączeni do ciała Chrystusowego. Ten rzeczywisty, wewnętrzny chrzest, chrzest Ducha Świętego, dokonuje się w chwili, kiedy szczerze uwierzymy Chrystusowi. Kiedy uwierzymy w to, że On jest naszym Zbawicielem i Panem. Jest to wspaniałe dzieło Ducha Świętego. Może pojawić się tu pytanie, czy owego zapieczętowania Duchem Świętym dokonuje Bóg Ojciec, Bóg Syn, czy sam Duch Święty? Odpowiedź znajdujemy w Biblii. Czytamy w Ewangeliach, że zarówno Bóg Ojciec, jak i Bóg Syn, Jezus Chrystus, posyłają nam Ducha Świętego, który ma do wykonania dzieło odnowienia, odrodzenia człowieka. Wydaje się, że sam Duch Święty jest ową pieczęcią, o której czytamy w naszym tekście. Duch Święty przemienia wierzącego człowieka. Odtwarza w nim, w jego duszy, podobieństwo Boże. Kształtuje w nawróconym obraz Chrystusa. Na pieczęci spoczywającej na ważnym dokumencie widnieje określony symbol. Podobnie Duch Święty kształtuje w wierzącym człowieku wizerunek Chrystusa. Przemienia człowieka na obraz i podobieństwo Boże. To jest pierwszy aspekt zapieczętowania Duchem Świętym. Drugi element to zapewnienie przynależności i bezpieczeństwa wierzącego człowieka jako Bożej własności. Duch Święty jest jak pieczęć gwarantująca bezpieczeństwo. Poświadcza, że należymy do Chrystusa. Jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym od dnia odkupienia. I Duch Boży będzie nas chronił aż do dnia przemienienia, aż do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Wsłuchajmy się uważnie w słowa apostoła narodów. Pisze on, zostaliśmy naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego. Jest to potwierdzenie naszego udziału w zbawieniu i wykupieniu nas z niewoli na własność Bożą. Pieczęć Ducha Świętego jest gwarancją, że Bóg wyzwoli nas kiedyś zupełnie od obecności grzechu, chorób i śmierci. Jesteśmy zapieczętowani i przygotowywani przez Ducha Świętego na dzień powtórnego przyjścia Jezusa. Działanie Ducha Świętego w naszym życiu jest rękojmią, że w przyszłości czekają nas rzeczy jeszcze wspanialsze. Udział w pełni duchowych błogosławieństw nieba. Wszystkie wspaniałe prawdy o działaniu Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego pobudzają apostoła Pawła do modlitwy dziękczynnej. Apostoł wyznaje: odkąd usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich Jego wyznawców, nieustannie dziękuję za was. Nie zapominam o was w modlitwach. W słowach modlitwy apostoła znajdujemy doskonałe podsumowanie cech charakterystycznych prawdziwego Kościoła. Apostoł wspomina o wierze i o miłości, o wierze w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich Jego wyznawców. Każdy prawdziwy Kościół musi posiadać te dwie cechy: wiarę w Chrystusa i miłość do ludzi. Prawdziwa, żywa wiara w Chrystusa powinna się wyrażać w wierności Jezusowi i w miłości do ludzi. Wspólnota chrześcijan w Efezie była znana ze swojej wiary i z miłości. Kościół w Efezie był prawdziwym kościołem Jezusa Chrystusa. Z Księgi Dziejów Apostolskich i z Księgi Apokalipsy wiemy, że Kościół w Efezie był wspaniałą wspólnotą. Znam twoje czyny, powiedział Chrystus. Znam twój trud i twoją wytrwałość. Ty masz wytrwałość. Zniosłeś cierpienie dla imienia mego. Ale mam ci za złe, że odstąpiłeś od twej pierwszej miłości. Nawet ta najlepsza pod wielu względami wspólnota chrześcijańska została napomniana przez Jezusa za brak miłości. Co powie Jezus, gdy będzie oceniał nasz Kościół i nasze życie? Modlitwa apostoła jest modlitwą dziękczynną. Apostoł zapewnia: nieustannie dziękuję za was i nie zapominam o was w modlitwach. Paweł dziękuje Bogu za wszystko, co we wspólnocie w Efezie jest godne pochwały. Wie, że chrześcijanie w Efezie nie są doskonali, ale dziękuje za to, co już Bóg poprzez działanie Ducha Świętego osiągnął. Często koncentrujemy się w naszych modlitwach, tak jak w życiu, na negatywach. Modlimy się wtedy, gdy przechodzimy przez problemy, gdy dotyka nas choroba albo jakieś losowe nieszczęście. Modlimy się o nasz Kościół, także najczęściej wzdychając, jaki jest niedoskonały, a w naszych modlitwach tak mało jest wdzięczności. Zastanówmy się, co motywuje nas do modlitwy? Co sprawia, że klękamy i wołamy do Boga? Czy tylko nieszczęścia? Oczywiście, że modlitwa jest wtedy, gdy dzieje się coś złego, bardzo potrzebna, niezbędna. Ale czy nie powinniśmy do Boga wołać przede wszystkim wtedy, gdy jest Mu za co dziękować? Bóg daje nam tak wiele: życie, zdrowie, siły do pracy, zdolności, umiejętności, daje nam zbawienie i życie wieczne. Czy nie są to wystarczające powody do okazania Bogu wdzięczności? Nie zapominajmy, że brak wdzięczności popchnął Adama i Ewę do popełnienia pierwszego grzechu. Mieli tak wspaniałe warunki do życia. Bóg darował im cały raj, wszystko co stworzył było do ich dyspozycji. Ale ci pierwsi ludzie nie byli zadowoleni. Zerwali owoc z jedynego drzewa, które Bóg, by wypróbować ich posłuszeństwo, zarezerwował dla siebie. Jak wielkim niewdzięcznikiem potrafi być człowiek. Jak wielkim niewdzięcznikiem potrafi być każdy z nas. Apostoł Paweł woła do Boga, by mu dziękować i zapewnia Efezjan, że pamięta o nich i że dziękuję za nich Bogu nieustannie. To dziwne, że tak rzadko myślimy o Pawle jako o wielkim modlicielu, a on był człowiekiem wytrwałej, gorliwej modlitwy. Pewien wykładowca szkoły biblijnej poprosił studentów, by sporządzili listę modlitw apostoła Pawła. Modlitw zamieszczonych w Nowym Testamencie. Po kilku dniach studenci, wykonawszy zadanie, stwierdzili: to niesłychane, jak wiele apostoł Paweł się modlił. Jak długa była jego lista modlitewna. Apostoł modlił się o wielu ludzi, o wiele wspólnot. To prawda. Apostoł narodów był wielkim modlicielem. może być dla każdego z nas przykładem wytrwałego wstawiennika. Podobnie jak Mojżesz, mąż Boży, wstawiający się za swój lud na górze Synaj. Podobnie jak Dawid, wołający do Pana proroczymi słowami psalmów. Jak Eliasz, oczekujący na odpowiedź żywego Boga przy ołtarzu na górze Karmel. Jak Daniel, modlący się codziennie w oknie otwartym w stronę Jerozolimy, mimo iż groziło to śmiercią. A przede wszystkim sam Jezus jest dla nas najwspanialszym przykładem modliciela. Rozmawiał z Ojcem nieustannie. Oddalał się, żeby w odosobnieniu, w ciszy, rozmawiać z Bogiem, by upewniać się, że wszystko, co czyni, jest zgodne z wolą Ojca. Znamy wspaniałe słowa modlitw Jezusa, modlitw zapisanych w Ewangelii, modlitwy arcykapłańskiej, modlitwy w Ogrójcu, w ogrodzie Getsemane. Uczniowie, widząc przykład Jezusa, prosili: Panie, naucz nas modlić się. Apostoł Paweł poszedł za przykładem Jezusa. Był człowiekiem modlitwy. Był wielkim modlicielem. W liście do Efezjan zapisane są dwie modlitwy Pawła. Pierwszą, zamieszczoną w pierwszym rozdziale, właśnie poznajemy. Apostoł, pisząc o Kościele jako cudownym, żywym organizmie powołanym do życia przez Chrystusa, pada na kolana i zaczyna Boga wielbić i chwalić. Pragnie wyrazić Mu swoją wdzięczność. Druga modlitwa apostoła zapisana jest w trzecim rozdziale jego listu. Te dwie modlitwy dają nam wyobrażenie, z jak wielką troską apostoł wołał do Boga. Wstawiał się za wierzącymi w Efezie i w wielu innych miejscach. Jednym z najważniejszych mierników, znaków prawdziwej wiary jest modlitwa. Boże dziecko to człowiek rozmawiający ze swoim niebiańskim Ojcem. To ktoś, kto zdaje sobie sprawę ze swojej zależności od Boga. Ktoś, kto wie, że wszystko zależy od Pana i szuka Jego woli. Rozmawia z Nim o każdej sprawie. Boże dziecko to ktoś, kto wstawia się u Pana za swoje siostry, za swoich braci. Ktoś, kto troszczy się o dobro całej Bożej rodziny. Ktoś, kto wyraża Bogu wdzięczność za Jego cudowne dzieła. Dzieło stworzenia, dzieło zbawienia. Za wszystkie Jego dary, duchowe i materialne. Modlitwa jest znakiem wiary. Pamiętamy postać Ananiasza, ucznia Pańskiego z Damaszku, który otrzymał polecenie, by udać się do domu, w którym przebywa Saul z Tarsu. Pan powiedział: Ananiaszu, wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto właśnie się modli. Saul z Tarsu dopiero się nawrócił. Przedtem prześladował Kościół. Pan wyjaśnił Ananiaszowi, że Saul został przez niego wybrany na apostoła i podkreślił, że Saul z Tarsu, czyli apostoł Paweł, właśnie się modli. To był znak dla Ananiasza, że w życiu Saula z Tarsu nastąpił przełom. Został powołany na ucznia, na apostoła Jezusa. Trwa w modlitwie. I tak już pozostało. Apostoł Paweł został sługą Jezusa Chrystusa i w Jego imieniu nie tylko niósł Ewangelię wielu narodom, ale także w imieniu Chrystusa nosił w modlitwach wszystkich nawróconych, wszystkich nowonarodzonych, Boże dzieci w różnych stronach świata. Paweł był największym misjonarzem w historii. Przemierzył ogromne połacie rzymskiego imperium, wielkie tereny Azji i Europy, żeby przekazać wielu ludom wieść o Chrystusie Zbawicielu. Apostoł był też wielkim kaznodzieją. Zwiastował Ewangelię z taką mocą, że nawracali się Żydzi i poganie, ludzie wszystkich warstw społecznych, nawet rzymscy prominenci. Paweł był też bez wątpienia wielkim nauczycielem. Potrafił wyjaśnić Ewangelię w sposób kompletny, całościowy. Odwoływał się często do prawd Starego Testamentu. Apostoł narodów z pewnością może być też przykładem wspaniałego opiekuna. Znamy opis pożegnania Pawła ze starszyzną efeską. Wiemy, jak głębokie więzy przywiązania i miłości łączyły apostoła i Efezjan. Tak, Paweł był wielkim apostołem, wielkim misjonarzem, wielkim ewangelistą, nauczycielem, opiekunem, pasterzem, ale jego służba dla Boga była tak pożyteczna i owocna przede wszystkim dlatego, że był modlicielem. Nieustannie wielbił Boga i dziękował Mu za wszystkie Jego wspaniałe dzieła. W tym tkwiła tajemnica tak owocnej służby Pawła, założyciela większości wspólnot wczesnego Kościoła, autora listów apostolskich, stanowiących najistotniejszą część ksiąg nauczających Nowego Testamentu. Nie można dobrze służyć Bogu, nie będąc Mu wdzięcznym i nie wielbiąc Go w modlitwie za Jego dzieła. Czy nie pobudza nas to do głębokiego namysłu? Czy jesteśmy Bogu wdzięczni? Czy wyrażamy to w naszych modlitwach? Rozmawiając z Bogiem, nie zapomnijmy Mu dziękować za dar życia, dar zbawienia, za Chrystusa, za Ducha Świętego, za łaskę Bożą i za Jego miłość, za nieskończoną mnogość Jego darów i błogosławieństw, bez których nie byłoby możliwe nasze życie i w ogóle jakiekolwiek życie we wszechświecie.